Dzień dobry. Zainspirowani tekstem autorstwa Piotra Nowaka, opublikowanym w Rzeczypospolitej i zatytułowanym Lekcje z wariatem, a dokładniej zainspirowani reakcją na tenże tekst, postanowiliśmy pochylić się nad problematyką urazy. W artykule Piotr Nowak w sposób kontrowersyjny porusza problem uczestnictwa osób chorych psychicznie, zaburzonych, osób z zespołem Aspergera w kształceniu wyższym. Wywołało to żywą dyskusję. Różne środowiska poczuły się na tyle urażone artykułem, iż postanowiły wyrazić swój sprzeciw na łamach prasy. Część osób postanowiła podpisać list sprzeciwu. I tutaj dochodzimy do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Czym jest uraza? Co stoi u jej podstaw? Dlaczego jedni ludzie reagują urazą, a inni nie? Aby pomóc nam odpowiedzieć na te pytania, postanowiłam ruszyć z mikrofonem na ulicę Warszawy i zapytać o to kilka znajomych i nieznajomych mi osób. Czy pani kiedyś poczuła się urażona, jak ktoś coś powiedział?
Oczywiście.
No właśnie, a co było w tych słowach takiego, że pani się poczuła urażona, że to panią dotknęło?
Nie wiem, było obraźliwe dla mnie, co jest bardzo niemiłe. Albo od człowieka, który by się wydawało, że nigdy nas nie zrani, niestety usłyszało się bardzo przykre słowa, na które nie był człowiek na pewno przygotowany.
Według mojej rozmówczyni o urazie świadczy bliskość osoby, która nam ową urazę spowodowała. Czy możemy to przyjąć? Według mnie zażyłość z osobą, która nas uraża, nie świadczy o samym fakcie urażania bądź nie, a jednak nam coś mówi o tej urazie. Dogłębnie może nas urazić tylko osoba bliska. To jej słowami przejmujemy się najbardziej.
To ciekawe, czy gdybyśmy odnieśli to na przykład do radości, to tak samo, czy największą radość mogą sprawić nam osoby, które są nam najbliższe, czy czasem przypadkowo spotkane osoby mogą również sprawić nam ogromną satysfakcję. Czy uraza, czy w ogóle uczucia są stopniowalne, a jej głębokość zależy właśnie od intensywności czy głębokości relacji z innymi ludźmi.
To można do pewnego stopnia zrozumieć w kontekście tej pierwszej uwagi pani rozmówczyni. Mianowicie coś takiego się słyszy, co uderza w nasze własne postrzeganie samego siebie. Że przedstawia nas w takim niekorzystnym świetle, w którym sami siebie nigdy byśmy nie chcieli widzieć. Ani sami przed sobą, ani przed innymi ludźmi. Czyli uderza w obraz nas samych. Ten obraz pielęgnujemy. No, on jest bardzo realistyczny lub nierealistyczny, ale kiedy już powstaje, kształtuje się w jakiejś osobie, to naprawdę ciężko znosi to, że ktoś ten obraz podważa. Ktoś, kto jest na zewnątrz, nie ma takiego dostępu i kompetencji, żeby znać dokładnie nas samych. I dlatego osoba bliska można nas bardziej urazić, bo my sądzimy, że osoba bliska zna nas samych, więc jeżeli nawet ona, która zna nas dobrze, potrafi nie kształcić ten nasz wewnętrzny obraz i pokazać go od złej strony, to znaczy, że już wszystko jest możliwe, że ten cały nasz obraz niczym się nie broni przed nikim. W urazie jest coś z grozy, coś z takiego odruchu lęku.
Zastanawiam się, czy do tego też dochodzi fakt, że ta bliska osoba, kiedy nas uraża, to mamy poczucie, że ona może mieć to w swojej intencji, że robi to specjalnie, żeby jakoś zrobić nam właśnie przykrość. I czy to dodatkowo nas właśnie nie boli, sam fakt, że ktoś tak bliski chce nas urazić.
Uraza jednak różni się czymś od głębokiego poczucia krzywdy. Osoby bliskie mogą nas zranić i mamy poczucie krzywdy, ale uraza jest czymś innym. Kiedy ludzie na przykład reagują urazą na coś, co z nimi samymi nie ma wiele wspólnego, na to, że ktoś publicznie wypowiada, tak jak właśnie autor rzeczonego artykułu, profesor Nowak, wypowiada pewne sądy, ludzie reagują urazą, chociaż to nie o nich. I nie ich obrazu samego siebie to dotyczy. Więc to znaczy, że jednak poczucie krzywdy i uraza jednak są innymi kategoriami.
A właśnie, w takim razie może teraz wysłuchajmy mojego drugiego rozmówcy, który odniesie się do tematu w kontekście wspomnianego już wcześniej artykułu.
Dlaczego część osób się oburzyło i uraziło właściwie?
Pytamy o tych, których to bezpośrednio nie dotyczy, tak? Czyli nie ludzi chorych na Aspergera, tylko
opinię publiczną.
Wydaje mi się, że to nie tyle jest obraza, ile jakiegoś rodzaju poczucie sprawiedliwości. To znaczy oni mają wrażenie, że ci ludzie zostają wykluczeni ze społeczeństwa ze względu na swoją ułomność, swoją chorobę, która i takim dostarcza cierpienia, więc po co je potęgować? Ci, którzy są chorzy na zespół Aspergera, mogli się tym bardziej, jakby w klasycznym znaczeniu tego słowa, poczuć urażeni czy wykluczeni, dlatego że jeżeli są w stanie zdobywać wiedzę, jeżeli są w stanie zdawać egzaminy, no to ich choroba nie powinna być powodem dyskryminacji.
Mój kolejny rozmówca zauważył kilka ważnych rzeczy. Jedną z nich jest to, że kiedy mamy sytuację taką jak w tym artykule, czyli coś wywołuje takie ogólne oburzenie społeczne, to są jakby dwie grupy ludzi urażonych. Ci, którzy zostali dotknięci niejako osobiście, czyli sami zainteresowani, w tym przypadku są to osoby z zespołem Aspergera, oraz ci, których ja nazwałam opinią publiczną, czyli wszyscy pozostali, którzy po prostu poczuli się urażeni. To rozróżnienie wydaje się dość ważne dla naszej dyskusji, ponieważ inne będą podstawy urazy osób z tych dwóch grup.
Ciekawe jest to, co wspomniał tutaj rozmówca, że uraza może być produktem poczucia niesprawiedliwości. To znaczy, jeżeli wyobrazimy sobie pewien podział dóbr, który dla jednych jest bardziej korzystny, dla innych jest niekorzystny, to rezultatem takiego niesprawiedliwego podziału może być nie tylko właśnie odczucie i doznanie pewnej krzywdy, ale również jeszcze uraza. Dochodziłaby tu dodatkowa rzecz poza krzywdą, która byłaby niejako produktem ubocznym tej pewnej niesprawiedliwości.
Myślę, że to, co jest charakterystyczne dla urazy, to jest zawsze osobisty charakter. Kiedy się mówi o niesprawiedliwości i o krzywdzie, to mówi się o kategoriach moralnych, które jakoś wszystkich tak samo dotyczą. Natomiast uraza jest zawsze moja własna. To ja się w tej urazie separuję od takiego dyskursu, który wydaje mi się obrażający albo uwłaczający. Oprócz lęku o swój własny obraz, w urazie jest jeszcze coś takiego jak odruch izolacji, odruch ucieczki. To jest tak, jak coś niebezpiecznego leży przed nami albo groźnego i my uskakujemy. Można powiedzieć, że uraza to jest rodzaj wewnętrznego uskoczenia przed czymś zagrażającym nam wewnętrznie. I to uskoczenie jest też odbierane zarazem jako niesprawiedliwe, to znaczy ktoś nas do tego zmusił. To nie jest to, że my uskakujemy w swoją samotność, bo na przykład tak nam się lepiej będzie żyło. Choć być może są takie osoby, których ekonomia życia na tym polega, że ciągle są obrażeni na cały świat i uciekają w pewnego rodzaju mizantropię, ale normalnie to jest raczej efekt wymuszony przez cudze zachowanie. Stąd ten wtórny efekt niesprawiedliwości, ale pierwszy to chyba polega na tym uskoczeniu.
A właśnie, jeżeli przyrównamy to do słowa uraz, który chyba kojarzy nam się najbardziej z taką fizyczną reakcją na jakiś bodziec, kiedy na przykład poparzymy się, mamy jakiś uraz i już wtedy na przykład nie zapalamy świeczek, bo zostaje w nas ten uraz i to byłoby podobne z tym odskoczeniem i ukryciem się.
Tak, to jest coś niepożądanego, to jest jakaś informacja, jakaś wypowiedź, która nie powinna naszym zdaniem istnieć. Najlepiej, gdyby to dało się cofnąć, gdyby się dało cofnąć czas i to by nigdy nie zaistniało. Jest to coś obcego. Rzeczywiście w urazie jest coś takiego, że traktujemy osoby, które nas urażają, jako radykalnie inne, obce. Nie wiemy, co nimi powoduje, dlaczego to mówią, co mówią. Przecież uraza nie jest tym samym, co odbycie z kimś kłótni. Nawet gwałtowne kłótnie, pełne emocji, polegające na jakimś przerzucaniu się argumentami i przekonania kogoś, nie kończą się często urazą. Kończą się zmęczeniem, kończą się złością, kończą się agresją, ale nie urazą. Uraza jest niechcianym dyskursem, podczas gdy kłótnia czasami może być chcianym, choć bardzo nieprzyjemnym dyskursem.
I wydaje się, że urażony zawsze jest tą osobą taką bierną. Że właśnie on się nie kłóci, on wcale nie chce być urażony, wcale nie chce wchodzić w dyskusję. On niejako jest do tego zmuszany.
Chyba, że buduje się pewna wtórna architektura jeszcze na urazie. Wydaje mi się, że niektóre osoby potrafią zbudować na urazie pewnego rodzaju dumę z samych siebie. To, że wszystko ich uraża, odczytują jako swoją własną wrażliwość, czy to moralną, czy estetyczną, czy społeczną, są tak subtelni, są tak wrażliwi, są tak prawomyślni, że bardzo wiele różnych rzeczy ich razi, jako brutalne, barbarzyńskie i tak dalej.
Ale czy wtedy faktycznie ich razi, czy to jest taka postawa troszeczkę na wyrost, na pokaz?
u źródeł mogła być autentyczna uraza, ale czasami jest tak, że ze swoich negatywnych stanów budujemy jakiś pozytywny kościec naszego życia. No, ludzie, którzy na przykład eksponują swoje choroby, albo cierpienia, albo właśnie urazy, albo traumy, albo inne negatywne uczucia i budują z nich podstawę swojej własnej godności. Na negatywnych uczuciach można też zbudować podstawę godności i wtedy jest się trochę w pułapce, bo właściwie nie można już potem nie być urażanym. Trzeba cały czas ten scenariusz już ciągnąć dalej.
Wysłuchajmy teraz, co na temat urazy powiedział mój trzeci rozmówca.
Czy z urazy może wyniknąć coś dobrego?
Uważam, że tak. Uraza może stanowić pretekst do wniknięcia w głąb siebie, refleksji nad swoimi własnymi granicami, zachowaniem drugiego człowieka, które ową urazę spowodowało. Uraza, którą wywołał artykuł Piotra Nowaka, przyczyniła się do pewnej debaty publicznej, zwróciła uwagę na problemy ludzi z zespołem Aspergera.
Czyli jednak jesteśmy w stanie dostrzec coś dobrego w urazie. Ja jednak mam wątpliwości. Czy faktycznie skłonni jesteśmy do refleksji nad nami samymi, kiedy poczujemy się urażeni? Czy jednak uraza jest tak mocno nacechowana naszymi emocjami, że nie jesteśmy w stanie wyjść poza tę emocję na jakiś wyższy poziom refleksji?
Ja bym powiedział, że to drugie, chociaż nie byłbym aż takim pesymistą, rzecz w tym, że uraza zawsze jest pewną odmową. Wcześniej użyłem tego słowa uskok, czy właśnie odizolowanie się od niechcianego dyskursu. No i teraz w takim razie, kiedy już ta uraza w nas narosła, to jest zadanie, jak ją przekroczyć, w jaki sposób przywrócić dialog po urazie. Rzecz jest trudna, no żyjemy teraz w Polsce w takim czasie, który ja bym charakteryzował jako epoka urazy, ciągłej, powszechnej, wszechstronnej, podzielanej przez niemal wszystkich urazy. Uraża nas wiele rzeczy, postawy moralne, polityczne, prawda, religijne i tak dalej. Jedni drugich urażamy. Dlatego to zadanie wykroczenia poza urazę staje się już nie tylko indywidualnym zadaniem, indywidualnym wyzwaniem moralnym i dyskursywnym, ale też w pewnym sensie społecznym. I to już bardzo trudno jest zrozumieć, w jaki sposób społeczeństwo, w którym uraza stała się niejako powszechną walutą, mogłoby doznać procesu jakiegoś uleczenia i wyzbycia się tej urazy.
A czy uraza może być powinnością? A czy są pewne zachowania, na które powinniśmy zareagować urazą, a moglibyśmy zadawać na przykład pytanie, dlaczego nie czuję się urażony w pewnej sytuacji, w której właściwie kto inny by powiedział, że no jak to, nie oburza cię to?
Sławny wiersz Herberta Potęga Smaku właściwie o tym mówił, że pewne sytuacje powinny w nas budzić odrazę i powinniśmy reagować na nie tym właśnie uskoczeniem i odmową komunikacji. No sam wiersz jest po prostu wierszem, nie daje nam przepisu na życie, nie mówi co dalej, nie mówi co możemy zrobić potem, kiedy już te uczucia w nas zaległy, a jednak chcielibyśmy w jakiś sposób przywrócić komunikację.
Czy uraza może stanowić pewnego rodzaju katarzis, oczyszczenie? Kiedy mamy pomiędzy różnymi osobami tak duże napięcie i ta uraza się nabudowuje i ciągle rośnie.
Taka uraza może być w tym przypadku przyczynkiem do przerwania jakichś niezdrowych napięć, relacji, do takiego jakby właśnie przebudzenia.
Czy takie przerwanie relacji albo wyjście z sytuacji, która wiecznie powoduje urazy, jest katarzis, jest oczyszczeniem, przynosi pewne wewnętrzne uleczenie, czy tylko przynosi zewnętrzną zmianę sytuacji, które daje nam szansę uczynienia czegoś nowego?
Myślę, że takie przemienienie nie mogłoby być dość głębokie, ponieważ kiedy coś nas dogłębnie urazi, to jakoś wzmocnimy się przynajmniej na tym punkcie tego, co nas uraziło i już drugi raz nie będzie to tak bardzo raniąca i dotykająca nas uraza.
Ale dlaczego? Jaki mechanizm wewnętrznego dialogu ze sobą, czy wewnętrznej samowiedzy, czy jeszcze jakiś inny rodzaj relacji do samego siebie sprawi, że za następnym razem będziemy jakby lepiej przygotowani?
Myślę, że widzimy to, że często uraza jest bezsensowna. Przygotowując się do dzisiejszej audycji, gdzieś znalazłam cytat, że uraza to jest tak jakby uderzyć samego siebie w policzek i czekać, aż tą drugą osobę to zaboli. Że właściwie z tej urazy, z tego naszego głębokiego urażenia nic dobrego nie może wyniknąć nic pożytecznego, oprócz tego naszego zranienia. Że być może drugi raz nie będziemy już skłonni tak bardzo głęboko się urażać.
Ale właśnie wspomniała pani o pozbawieniu sensu, że być może w przyszłości zreflektujemy się i powiemy, że dana, że urażenie się w stosunku do pewnego zachowania czy potraktowania w jakiś sposób jest pozbawione sensu. Pytanie, co zostanie pozbawione sensu? Czy sama uraza, czy być może pewne inne wartości, czy jakieś rzeczy, które ceniliśmy, które uważaliśmy za wartościowe, chcieliśmy otoczyć pewną ochroną, opieką. Jeżeli nie będzie tego odruchu urazy w przypadku naruszenia w przyszłości, właśnie, czy pozbawimy sensu samą urazę, czy może ta rzecz po prostu przestanie być wartościowa, nie warta urazy, nie warta jakiejkolwiek reakcji, odruchu, być może sprzeciwu.
No to jest jedna droga. Człowiek, który nie podlega urazom, to jest ktoś, kto niczego sobie nie ceni, więc oczywiście taka droga byłaby przysłowiowym wylewaniem dziecka z kąpielą. Oczywiście, jeżeli niczego nie cenimy, to też nic nie jest w stanie nas urazić. Natomiast człowiek wrażliwy, który ceni sobie wiele rzeczy, czy można sobie wyobrazić, żeby taki człowiek był jakoś odporny na urazę? Przychodzi mi do głowy taka postać literacka, książę Myszkin z Idioty Dostojewskiego. Wydaje się, że ten wrażliwy człowiek i bardzo nastawiony na kontakty z innymi ludźmi, a więc wystawiony wręcz na to, co zwykle przynosi urazę, to znaczy sfałszywą ocenę innych albo jakieś brutalne zachowania nielicujące z jego wrażliwością, że on będzie właśnie podatny na urazę, ale nie jest. Ma jakiś wewnętrzny mechanizm wyjaśniania sobie zachowań innych ludzi w taki sposób, żeby nie dotykały jego ego, tylko rozpływały się w pewnej ogólnej ludzkiej kondycji. Dlaczego ludzie tak postępują? No cóż, są tylko ludźmi. Wydaje się, że taka osoba w ten sposób może chronić się przed głęboką urazą.
I to może być dla nas jakaś cenna wskazówka. Mam nadzieję, że udało nam się dziś chociaż trochę dotknąć tą trudną problematykę urazy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej audycji, w której udział wzięli Marcin Piechota, Robert Piłat, Małgorzata Czajkowska i Martyna Neumann.